Dzień dobry Państwu, z tej strony Dagny Kurdwanowska. Witam w specjalnej edycji podcastu Sukcesu pisanego szminką. Specjalnego, ponieważ przy okrągłym stole zasiadły dzisiaj kobiety, bohaterki, autorki bestsellera Girls Talk, a będziemy rozmawiać wspólnie o sile kobiet, o tym, jak kobiety mogą wzmacniać się nawzajem, ale również o tym, na jakie bariery wciąż dzisiaj natrafiamy. A zatem ze mną Karolina Cwalina-Stępniak, coach, twórczyni projektu Wszystko zaczyna się w głowie, autorka bestsellerów. Witaj Karolina.
Witaj, dzień dobry.
Paulina Klepacz, współautorka bestsellera Girls Talk, dziennikarka, feministka oraz redaktorka naczelna Girls Room. Cześć Paulina.
Cześć, dzień dobry.
Olka Kaźmierczak, strateżka, przedsiębiorczyni, autorka olkakaźmierczak.com.
Dzień dobry Państwu.
Oraz Monika Wieczorek, prawniczka z kancelarii Edge Wieczorek.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj jest w ogóle niesamowity dzień. To jest przypadkowe, że spotkałyśmy się akurat dzisiaj, ale tak się stało. 28 listopada 1918 roku, dokładnie 100 lat temu, Józef Piłsudski podpisał dekret, który nadał Polkom prawa wyborcze. Byłyśmy w awangardzie Europy. Niesamowity dzień, wielkie święto dla kobiet, które właściwie już obchodzimy od kilkunastu dobrych dni. Ja jestem ciekawa, jak sądzicie, w jakim punkcie, wtedy byłyśmy w awangardzie, wyznaczałyśmy trend w Europie, za nami dopiero podążały takie kraje, na przykład jak Francja czy Włochy. Gdzie Polki są dzisiaj? Kto chce zacząć?
Ja mogę powiedzieć jakby z tego punktu widzenia takiego legislacyjnego, że na przykład prawa reprodukcyjne, no to my raczej dążymy do tego, aby zaostrzyć kompromis aborcyjny.
Nie my, politycy.
No politycy, tak, ale jako Polska właśnie, no my nie, kobiety zwłaszcza, nie chcemy do tego dopuścić. Raczej my jako właśnie obywatelki, których to szczególnie dotyczy, tak, naszych ciał, chciałybyśmy właściwie, żeby to prawo było bardziej liberalne. I zbliżamy się do po prostu krajów, których jest kilka dosłownie na świecie, gdzie po prostu są kary więzienia, nawet jeśli jest poronienie, jeśli to nie jest wina kobiety, tak? Więc ja myślę, że pod tym względem nie jest fajnie dzisiaj.
Dobrze. Pani, zaczęliśmy o prawie, więc Monika.
Tak, ja właśnie też się chciałam wyrwać do odpowiedzi, bo ja tak sobie myślę, że jak na osi czasu ustawimy te 100 lat, to słuchajcie, to jest tak naprawdę wczoraj w historii. I my trudno, żebyśmy przez ten jeden dzień historyczny, symboliczny, mogły zmienić zupełnie nastawienie społeczeństwa do kobiet i to, jak sobie kobiety radzą w biznesie, jak sobie radzą w edukacji i w innych obszarach. I ja co do stulecia praw kobiet mam taką refleksję, że okej, Polki, czy Polska w ogóle była pionierem tych rozwiązań w zakresie praw wyborczych, natomiast dlaczego tak późno? Mężczyźni mogli brać udział w wyborach od zawsze, tak? Od XV wieku te legislacje dotyczyły praw wyborczych mężczyzn. I jak ja tak popatrzę na to, jak dzisiaj patrzymy na nie tylko na prawa kobiet, ale też na to, co kobiety mogą, jak o kobietach się mówi, jak patrzymy na dyskusję społeczną na ten temat, no to zobaczmy, w dekrecie, to jest też bardzo ciekawe, widać, że dekret posługuje się w jednym miejscu słowem obywatele w nawiasie lki, tak? Jest odmiana żeńska słowa męskiego obywatel. Czyli dekret zauważa już te 100 lat temu tę potrzebę podkreślenia znaczenia i kobiet i mężczyzn, a dziś zderzamy się cały czas z taką wielką niezgodą głównie mężczyzn, ale środowisk w ogóle konserwatywnych na to, żeby używać żeńskich końcówek. No i jasne, możemy używać takich końcówek, jakie lubimy. Ja też mówię o sobie radca prawny albo radca prawny, w zależności od kontekstu i od tego, na co mam ochotę, ale ja widzę bardzo dużą niezgodę społeczną na to, żeby używać takich słów. A przecież w okolicach praw wyborczych, które kobiety uzyskały, słowo studentka to też była wielkie zdziwowisko, prawda?
No właśnie, a dzisiaj się kłócimy o to, czy ktoś może być psycholożką, socjolożką, czy to nie jest dziwny twór językowy, prawda?
A język buduje rzeczywistość i jest bardzo ważny.
I dlaczego kobiet nie ma na banknotach.
Właśnie.
Ale ostatnie są na kartach kredytowych, zobacz.
Słuchajcie, tak, idziemy do
przodu. Ale ja bym chyba dodała taką optymistyczną wizję jednak tutaj. Będę bronić jednej rzeczy, która uważam, że jest bardzo ważna, bo mówimy tutaj o ustawodawstwie, mówimy tutaj o stosowaniu końcówek, które oczywiście są bardzo ważne. Jestem polonistką i tym bardziej mam świadomość tego, jak bardzo kształtuje rzeczywistość, ale uważam, że to, co jest bardzo ważne i myślę o sobie, o swoich koleżankach z perspektywy tych lat mówienia o kobiecej niezależności, niepodległości, prawach i tak dalej, to myślę, że to, co jest warte uwagi, to to, że zmienia się nasza świadomość jako kobiet na temat tego, jak możemy o sobie myśleć i w jaki sposób możemy się mówić, o sobie mówić i jak możemy się komunikować. I ja 2 lata temu nie nazwałabym siebie feministką, bo kojarzyło mi się to bardzo źle, co uważam, że jest ogromną zasługą mężczyzn, że feminizm się kojarzy z ogolonymi, rozwrzeszczonymi kobietami palącymi staniki. Jednak jakby uważam za wielką zasługę różnych organizacji, fundacji i magazynów to, że jakby zmienił się sposób mówienia o kobietach wśród kobiet. I jak sobie pomyślę o tej perspektywie stuletniej, która właśnie tak jak mówisz, jest bardzo krótka, tak? To myślę sobie, że to, co się zmienia i dążymy ku dobremu, to, co się dzieje w naszej głowie, czyli myślenie o sobie w jakiejś takiej perspektywie ogólnoludzkiej, a nie przez aspekt płci.
To ja chcę się zgodzić z Olą, bo to prawda, ja nie wiem, jak było 100 lat temu, ale działam już 7 lat i ja widzę przez te 7 lat, co się zadziało. Widzę, ile jest spotkań, ile jest warsztatów, ile fundacji powstaje, ile programów powstaje dla kobiet. Też tak jak nasza książka Girls Talk, tak samo gazety, portale opiniotwórcze, ile jest artykułów na temat kobiet, ile kobiet nagle właśnie staje do boju, ile kobiet pokazuje, co robi, ile kobiet działa. Także tutaj te 7 lat, tak jak powiedziałam, od momentu, kiedy ja działam, widzę totalny przeskok, totalny, co się dzieje i jak my potrafimy, a co najważniejsze, jak my nagle chcemy w ogóle mówić o nas. I to też, co Fundacja Sukces Pisany Szminką ostatnio wypuściła całą kampanię, jak my zaczynamy chcieć mówić w ogóle o swoim sukcesie, jak my się przestajemy bać, aby przyznać się do tego, że w ogóle jesteśmy fajne i cokolwiek robimy.
No właśnie, z tymi sukcesami to słuchajcie, jest tak, że ja pamiętam, jak zaczynałam pracować w fundacji, to było 3-4 lata temu, to nakłonienie kobiet do tego, żeby mówiły, ja to osiągnęłam, ja to zrobiłam, było ciągle bardzo trudne, bo to było takie trochę krycie się, trochę mówienie nie, takie deprecjonowanie, nie, to nie jest wcale taka duża rzecz, no tam może takie 2 duże firmy połączyłam, tak, wiele milionów przychodu, ale nie, to jeszcze nie jest ten sukces, którym ja się mogę pochwalić. Teraz jest już lepiej i z tych naszych badań ostatnich wyszło, że po pierwsze Polki zaczynają ten sukces postrzegać w bardzo różnych obszarach swojego życia. Jeśli zapytamy kobiety, co jest twoim sukcesem, to one nie mówią już tylko rodzina, co oczywiście jest ważnym osiągnięciem osobistym, natomiast nie ogranicza się już tylko do sfery rodzinnej. Zaczynamy mówić coraz odważniej, że moja firma jest moim sukcesem. Prawie 60% kobiet powiedziało, że praca, która daje satysfakcję, możliwość rozwoju, jest ich sukcesem. Macie takie poczucie, że Polki zaczynają być takie głodne sukcesu?
Ja mam takie poczucie i to w sumie się łączy z tym, co powiedziałam poprzednio, że tak, że chcemy o tym mówić, że zauważamy w ogóle, co jest tym naszym sukcesem, bo też więcej robimy, bo mamy więcej możliwości, to też trzeba o tym wspomnieć, że mamy więcej możliwości, bo pojawia się o wiele więcej drogowskazów i takiego wsparcia do tego, aby działać. No, ale jest tutaj niestety, muszę to powiedzieć, bo ja wyznaję, jako osoba, jaka kobieta działająca, która też może się pochwalić kilkoma sukcesami, niestety wyznaję zasadę i mam swoje ulubione zdanie, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w sukcesie, bo im większy sukces osiągam, to widzę, ile złych też rzeczy do mnie napływa i niestety bardzo dużo złych rzeczy napływa do mnie głównie ze strony kobiet.
O!
Byłam raz świadkiem takiej bardzo ciekawej sytuacji. To był wykład jednej z kobiet, którą bardzo, bardzo cenię. Jest ekspertem w swojej dziedzinie niezaprzeczalnym. I po tym wykładzie było takie spotkanie, taki koktajl wieczorny i do niej podeszła, to jakby byłam świadkiem sytuacji, w której podeszła do niej znajoma i powiedziała: tutaj załóżmy, że Marta, tak? Marta, ten wykład był wspaniały, uważam, że jesteś genialna w tym, co robisz. I Marta odpowiedziała na to, słuchaj, jesteś dyrektorem banku od kilku lat i nigdy nie wzięłaś mnie do żadnego projektu. Dlaczego? I Marta zbladła, nie Marta, tylko ta, jakby ta osoba, tak, która zadaje pytanie, zbladła na to i okazało się, że rzeczywiście tak, jakby to poklepywanie po plecach zupełnie się nie przekłada na wspólne projekty, na wspólne działanie i myślę, że to jest coś, nad czym my musimy pracować, ponieważ mam takie wrażenie i to zresztą też mówiłam o tym w książce Girls Talk, że my cały czas walczymy o jakieś zasoby, o jakiś tort, który mamy wrażenie, że ma 8 kawałków i on się po prostu zaraz skończy. A prawda jest taka, że te zasoby są odnawialne, tak? I że są, i że tak naprawdę nie ma o co walczyć, że dla każdej z nas jest miejsce. I nawet jeżeli robimy to samo, to robimy to w zupełnie inny sposób, więc jakby ta walka jest nieuzasadniona.
Mi się wydaje, że tu powiedziałyśmy o takim sukcesie bardziej właśnie na polu zawodowym, ale ja też jakby z racji swojej pracy i też na podstawie rozmów do książki zauważyłam, że właśnie kobiety zaczynają ten sukces postrzegać szerzej i na przykład to ułożenie się z samą sobą w swojej głowie też może być sukcesem. To, że sobie potrafię uporządkować priorytety. Oczywiście to nie jest sukces, który można jakoś strasznie otrąbić, chociaż myślę, że jak się powie o nim koleżance, którą możemy zainspirować, no to jest to coś dobrego.
To ja dopowiem tylko, że bardzo duża grupa kobiet w tym badaniu wskazała, że ich sukcesem jest w ogóle sama próba zrobienia czegoś, ale też właśnie wygrana ze swoimi lękami. To, że pokonałam swój lęk, pokonałam swoją jakąś wątpliwość po to, żeby zacząć realizować to, na czym zawsze mi zależało.
No w końcu, tak jak często powtarzam, że seksy zaczyna się w głowie, to chodzi o to, że jak się ze sobą czujemy, jak siebie postrzegamy, co robimy. I to, co Paula powiedziałaś i to, co Ola powiedziała, od razu mi przyszło na myśl, że tak, sukcesem jest poukładanie się ze sobą, aby mieć te seksy w głowie, czyli wiedzieć, że jest się wartościową osobą i się działa, bo jak już mówimy o jakichś tam świństwach małych, no to czy to kobieta, czy to mężczyzna, to jest tak zwany hejt. A kiedy jest hejt? Jak mamy niskie poczucie własnej wartości? Jak sami nie potrafimy ruszyć tyłka? Jak sami tak naprawdę mamy też kompleksy do tego, aby zrobić cokolwiek innego? A w momencie, kiedy jesteśmy poukładani ze sobą i działamy, to nie mamy po prostu czasu myśleć i pastwić się nad kimś innym, bo po prostu robimy swoje rzeczy i taka jest prawda.
Ale zobaczcie, ważne jest też to, co kobiety postrzegają jako sukces, no bo tu już powiedziałyśmy, że coraz częściej nie tylko kwestie rodzinne czy prywatne, ale też i zawodowe, ale mi się bardzo podoba to, co Ty, Dagny, powiedziałaś w książce Girls Talk, że kobiety nie celebrują swoich sukcesów, tylko odhaczają jako kolejne zadania do zrobienia i to jest często ta próba dosięgnięcia do jakiegoś punktu, który sobie zaznaczymy, kiedy już jesteśmy, to myślimy, aha, no skoro mi się to przydarzyło, to znaczy, że to jest do osiągnięcia, to znaczy, że to jest nic nadzwyczajnego.
Dokładnie, dokładnie tak jest. Jest też taka interpretacja tych badań bardzo ważna, bo my mówimy o pozytywnych aspektach tego, że zrobiłyśmy krok, że poszłyśmy, ale jednak jest coś takiego niepokojącego w tych wynikach, a mianowicie to, że po pierwsze, zobaczcie, że kobiety nie mówią o swoim sukcesie poprzez osiągnięcie jakiegoś celu w tym badaniu, tylko sama droga. Cel nie wiadomo, jest, nie ma, uda się, nie uda, jakby wychodząc, nie dążymy do czegoś konkretnego, tylko już samo to, że wyszłyśmy, stanowi dla nas sukces, czyli jakby trochę krok do tyłu. Druga rzecz, o której jeszcze nie wspomniałam, a chciałabym wspomnieć, to to, że kobiety często interpretują sukces jako pozytywny lub negatywny. Pozytywny to jest taki, który nie ma kosztów, a negatywny to jest taki, który miał bardzo duże koszty, więc co prawda udało mi się osiągnąć to, co chciałam albo to, co zamierzałam, ale koszt był tak duży, że ja się z tego sukcesu już nie cieszę. No właśnie, no chyba sukces bez wysiłku to jest w ogóle iluzja. No nie da się przecież osiągnąć sukcesu bez kosztów.
Ale może te panie biorące udział w badaniu miały na myśli to, o czym Karolina powiedziała. To znaczy, że sukces kosztuje mnie na przykład przyjaciół, których myślałam, że są prawdziwymi przyjaciółmi. Okazuje się, że może niekoniecznie są w stanie poradzić sobie z tą relacją po tym, kiedy ja już ten sukces osiągam. I ja też jestem zwolenniczką tej teorii, że nie w biedzie, a właśnie w sukcesie.
Coraz częściej weryfikujemy
znajomości.
Tak.
Nie słyszałam tego od mężczyzn.
Tak, a poza tym, no niestety, no też żyjemy w takim świecie, że się wszystko kreuje praktycznie na piękne, cudowne i proste. Mimo, że jako kobiety siedzące tu i myślące i mające swoje życie poza internetem, wiemy, że nie, że właśnie są troski i człowiek nie śpi i się stresuje i ma swoje lęki, bo to jest, jak tu możemy powiedzieć o jednej bohaterce z naszej książki, czyli mojej babci, która jest jest psychiatrą od lat 40, bardzo dużo rozmów przeprowadziłam na temat różnych zaburzeń. Na przykład nie wiedziałam, że depresja ma kilkanaście różnych rodzajów i jednym jest depresja lękowa, czyli nie to, że chcę się zabić i nie chce mi się żyć i leżę w łóżku, tylko to, że po prostu nie mogę oddychać z rana, bo się boję, bo mam lęki, bo nie wiem, co będzie. I takich osób jest coraz więcej i dlatego już nie ma tylko i wyłącznie psychotropów, tylko są tak zwane leki nowej generacji rozluźniające. I po prostu my o tym wiedząc, to możemy sobie tak porozmawiać, ale niestety jest bardzo dużo osób, które o tym nie wiedzą i myślą, że tak jak u mnie, miałaś farta, udało ci się, bo znasz dobrych ludzi. No tak, ja znam, tylko że ja na te relacje pracowałam, ja wiedziałam, gdzie pójść, ja wiedziałam, z kim porozmawiać. O to chodzi, że to nie jest wcale takie proste i o pewne rzeczy trzeba naprawdę bardzo, ale to bardzo zadbać.
Mhm. Ola?
Chyba nie pamiętam pytania.
O kosztach sukcesu rozmawiamy i o tym naszym podejściu, tworzeniu takiej iluzji w głowie. Jedna z ekspertek, z którymi rozmawiałam, powiedziała, że kobietami trochę trzeba wreszcie potrząsnąć, właśnie żebyśmy w tej iluzji, że ten sukces, ci, którzy osiągają sukces, to oni go tak zrobili, tak hop-siup. Użyła takiego też przykładu chociażby Ewy Chodakowskiej, gdzie przecież ten sukces jest wypracowany, to jest krew, pot, łzy. Po to, żeby ona mogła osiągać to, co osiąga, no to była ogromnie ciężka praca, a często jest takie przekonanie, no tak, no właśnie to, co Karolina powiedziałaś, udało się.
Bo sprzedaje drogi kostium, zarabia pieniądze, to tak, już jest ładnie, to już bez sensu, tak?
Tak, że to się samo
tak,
wszystko
bo najlepiej jeszcze nikt za darmo porobi wszystko.
Tak, że potrzebne jest to potrząśnięcie kobietami, żebyśmy przestały wreszcie tak uważać, że to się albo zrobi samo, albo nam się udało przypadkiem.
Albo inaczej, to niech ktoś inny też zrobi i zobaczy, jak to jest, bo ja uwielbiam ludzi, którzy dużo mówią, ale nie robią nic. Jak ktoś zrobi i spróbuje, to wtedy niech się wypowiada.
Znaczy ja myślę tutaj o dwóch wątkach w kontekście ceny, którą się ponosi za sukces. Ja też zresztą w rozmowie z Pauliną dużo mówię o swojej cenie, którą poniosłam, a była to, myślę, że można z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że była to depresja lękowa. Ale myślę o dwóch rzeczach. Zaraz wrócę do tego wątku, bo coś, co, o czym też jakby ostatnio mam taką refleksję, że używając kolokwialnego języka lubimy się pałować. I na czym polega pałowanie się? Ono polega nie tylko na tym, żeby umniejszać swoje zasługi, ale też polega na umniejszaniu drogi, którą przeszłyśmy, żeby coś zrobić. I teraz polega to na tym, że wiele kobiet, z którymi rozmawiam, ja też jakby ja bardzo często się łapię na tym, że mam takie podejście, że bardzo neguję drogę, za pomocą której doszłam do jakiegoś sukcesu. A prawda jest taka, że gdybym nie spróbowała tej drogi, to prawdopodobnie nie byłabym tu, gdzie teraz jestem, a jestem bardzo wdzięczna losowi i sobie, tak, i swojej ciężkiej pracy, że moje losy się tak potoczyły. Więc jakby wydaje mi się, że nie tylko musimy przestać myśleć, że droga do sukcesu jest usłana różami, ale musimy też postrzegać ten sukces jako sukces, czy życie w ogóle jako podróż, która trwa i nie ma wyraźnego początku, rozwinięcia i zakończenia, tak? Tylko musimy, wydaje mi się, że ważne jest to, żeby pamiętać, że to po prostu cały czas się dzieje i że w tym danym momencie podjęłyśmy najlepszą możliwą decyzję, jaką mogłyśmy podjąć. I myślę, że to z kolei się rozbija o zaufanie do siebie, bo jeżeli ufamy sobie, to ufamy, że wszystkie decyzje, które podjęłyśmy, były dobre i że zaprowadziły nas do momentu, z którego się po prostu cieszymy. Więc to jest jeden wątek, jeżeli chodzi o sukces i to, co przez niego tracimy i co zyskujemy. A drugi wątek to jest właśnie to wszystko, o czym mówi Karolina, co stoi za naszymi działaniami, tak? Bo znowu, nawet taki trend, który obserwuję ostatnio, trend czy jakby ruch, nie wiem jak to nazwać, serię zdjęć na Instagramie, tak? Wśród różnych influencerek, które się przyznają do tego, że no słuchajcie, nie jest kolorowo. I myślę sobie, że okej, z jednej strony jako osoba, która też funkcjonuje w mediach społecznościowych i z nich wyrasta, mam świadomość tego, ile ciężkich chwil za mną i że ich nie było na Instagramie, ale bardzo łatwo się nabieram na te życie, idealne życie innych ludzi, tak? I tutaj naprawdę warto jest pamiętać o tym, że wszyscy jesteśmy ludźmi i bardzo ważne jest to, żeby podchodzić do drugiego człowieka ze zrozumieniem i żeby podchodzić do niego jako do jakby całościowej postaci, a nie tylko jakiegoś wyrywku, który widzimy na Instagramie. I nawet ostatnio tak się zaczęłam zastanawiać, to jest jakby takie, mam takie kilka różnych testów, które sobie przeprowadzam w głowie właśnie związanych z tym tematem i jak ja często jest tak, że patrzę na kogoś z podziwem, ale też patrzę na ludzi z zazdrością i staram się z tym walczyć, bo to nie jest emocja, która mnie buduje w żaden sposób i zawsze jak komuś zazdroszczę, to sobie myślę, czy chciałabym dostać w pakiecie życie tej osoby. Czy jak zazdroszczę Ewie Chodakowskiej, to chciałabym dostać w pakiecie to, że kobieta pracuje prawdopodobnie 24 godziny na dobę. Czy jak zazdroszczę koleżance z branży, to chciałabym dostać w pakiecie wszystkie te emocje negatywne, o których ona mi opowiada. I myślę, że to jest bardzo ciekawe ćwiczenie, bo wtedy dochodzimy do tego, że okej, moje życie jednak jest fajne i wolałabym zostać przy tym, co ja sobie daję.
Dokładnie to, co Ola powiedziała. Każdy sukces ma swoją cenę, czyli jak zazdrościmy takiej Ani Lewandowskiej, to od razu przygotujmy się, że no super ma życie. Hejtowana non-stop, ruszy się nie wiadomo jak, to już jest wszystko źle. Swoje traumy też różne miała, a na przykład, nie wiem, ktoś miał szczęśliwe dzieciństwo, bo mniej robił i co? I by się tak łatwo na to wszystko zamienił. O to chodzi, że patrzymy przez też często pryzmat niestety pieniędzy. I to jest najgorsze, że patrzymy na te materialne rzeczy, które składają się na sukces, że ktoś gdzieś pojechał, ktoś ma jakąś torebkę, ktoś ma jakąś biżuterię, a ktoś ma jakiś samochód. A tak naprawdę nie patrzymy właśnie, nawet nie zastanawiamy się, ile ta osoba się, tak jak Ola powiedziała, że to jest droga, ile ta osoba wiedzy zdobyła, ile ta osoba się nauczyła, jakich ludzi poznała. Nie, nad tym już się nie zastanawiamy, tylko materialnie. No i druga rzecz, właśnie nie wiemy, jaką to ma też z drugiej strony swoją cenę, jeżeli chodzi na przykład o życie rodzinne.
No skoro jesteśmy już przy pieniądzach, to ja bym nie była sobą, gdybym nie powiedziała o tym, że sukces kobiety jest jednak w Polsce i w ogóle na świecie mniej warty niż sukces mężczyzny. Ostatnie badania za 2017 rok, Gender Gap Report, który mówi o tym, że Polska jest na 39. miejscu na świecie, jeśli chodzi o lukę płacową, ale to nie oznacza, że wszystkie inne kraje to są diamenty równości, tylko po prostu rzeczywiście kobiety od tych 60% do 80% zarabiają właśnie w tych kwotach wartość tego, ile wynosi płaca mężczyzny na tym samym stanowisku. Więc kiedy mówimy o kosztach sukcesu, te koszty kobiety ponoszą większe, a za to są opłacane mniej niż mężczyźni.
No tak, no pozytywna rzecz, którą mogę powiedzieć z tych naszych badań, która wyszła, to że pieniądze już się tuż za podium pojawiły, jeśli chodzi o to, z czym się kobietom kojarzy sukces. Czyli my też odważniej zaczynamy o pieniądzach mówić, myśleć i chcieć więcej. Ale chciałam wrócić jeszcze do tego tematu, którego dotknęłyście Karolina i Ola, o tej takiej trochę walce z iluzją, bo ja pamiętam, Ola, twój post na Instagramie, który mnie również zainspirował do tego, żeby bardziej otwarcie mówić o różnych trudnych momentach, które ja przeżywam. Pamiętam, był taki post, w którym też powiedziałeś, że nie wszystko jest piękne i różowe.
Byłaś w Amsterdamie.
Ja pamiętam ten post i powiem wam, że dopóki go nie przeczytałam, to ja zawsze miałam taką obawę, barierę, żeby dzielić się tym na Facebooku czy na Instagramie, bo sobie myślałam, nie, no tu wszyscy mają takie piękne, kolorowe życie, gdzie ja tutaj wpadnę ze swoimi lękami, wątpliwościami albo z tym, że jest mi po prostu z różnymi rzeczami trudno. Ale potem sobie pomyślałam, że jeżeli my o tym nie zaczniemy mówić, no to właśnie cały czas my również przykładamy się do tworzenia tej iluzji. To może to jest ważne, żeby też pokazywać te gorsze, te słabsze momenty, a nie tylko już...
Myślę, że inspirujemy się nawzajem. Ty wydałaś książkę na temat lęku, więc i sposobach na radzenie sobie z nimi. Zresztą też ostatnio pisałaś w mediach społecznościowych, że to, że wydałaś książkę, nie oznacza, że poradziłaś sobie z tym tematem.
Że lęki zniknęły
z twojego życia. Ja myślę, że ja sobie trochę myślę o swoich odbiorcach i o tych wszystkich ludziach, z którymi się na co dzień komunikuję, rozmawiam, spotykam. Pomyślałam sobie w pewnym momencie, że oni muszą mnie wziąć w pakiecie i albo biorą wszystko, albo nie biorą niczego. Ja nie będę udawać, że jestem idealna, nie będę udawać, że moje życie jest idealne i nie będę się kreować na kogoś, kim nie jestem, bo to się po prostu odbija szeroko pojętą czkawką. I myślę, że takim przełomowym momentem w mówieniu o temacie, o tematach dla mnie trudnych była rozmowa z Pauliną, która mnie po prostu otworzyła jak orzecha włoskiego w wigilijny wieczór. I rzeczywiście jak zobaczyłam pierwszy raz ten wywiad w druku, w którym mówię o tym, że po prostu spełniło się moje zawodowe marzenie, ale że wyjechałam, pamiętam jak dziś ten moment, kiedy siadam do pociągu, mam atak paniki, nie mogę złapać oddechu, boję się, że jak się zamknę w tym Pendolino na 3 godziny, to już z niego nie wyjdę, tylko wyniosą mnie na noszach i że jak ten pociąg tak szybko jedzie, to pewnie jak będę umierać na zawał, to nawet nie będzie mógł się zatrzymać. Pamiętam jak po prostu kompletnie zniszczona dojechałam do Trójmiasta i po prostu uznałam, że ta cena, którą obecnie ponoszę za swój sukces, jest za duża, to jest po pierwsze. Po drugie, wszyscy, którzy mnie obserwują, żyją w jakiejś iluzji tego, kim jestem i co potrafię, a po trzecie mam wiele do przepracowania ze sobą. I to jest właśnie coś, o czym rozmawiałyśmy w książce Girls Talk. Pierwszy raz tak szczerze i powiem Wam, że po żadnym ze swoich wywiadów i wypowiedzi nie miałam tak wiele wiadomości od dziewczyn, które powiedziały, że po prostu szacun za to, że mówisz o tym wprost, bo my naprawdę żyjemy tutaj w iluzji, żyjemy w nie, bardzo często w sytuacjach zawodowych, które nam nie odpowiadają, żyjemy bardzo często ze swoimi lękami i po prostu nie wiemy, co z tym zrobić. Nie mamy żadnych pozytywnych wzorców, jak z tym, jak sobie z tym radzić i też jakby nie wiemy, tak? I nie wiemy, czym jest ta depresja, tak jak mówiłaś, Karolina, że ona
to może... To trzeba Cię Asię zaprosić!
Dokładnie.
Czemu jej tu nie ma?
Myślę, że to mógłby być osobny podcast.
Nie, no babcia to powinna mieć w ogóle osobny podcast. Pozdrawiamy babcię, ale tutaj przepraszam, że tak, ale to co Ola powiedziała, że tak, ludzie żyją z takim ludzie żyją w iluzji, myśląc o nas coś, myśląc, że znają nas, jak, a tak naprawdę nie jest, bo...
Ale my też żyjemy w iluzji.
Boimy mówić o tych słabszych momentach. Jest takie też, ja mam takie poczucie, że właśnie to, że rozwijamy skrzydła, to, że robimy tak strasznie dużo, to w pewnym sensie nas trochę zaczęło ograniczać w tym mówieniu o prawdzie, tak, o sobie, bo mamy takie poczucie, że my musimy te sukcesy pokazać, bo po pierwsze to inspiruje kolejne kobiety, żeby też coś tak robiły, a po drugie jest, nie wiem, właśnie...
Ale bardziej chodzi, Dagne, o taką sytuację, że spotykasz się ze znajomymi i załóżmy jestem ja, dwie inne osoby i jest koleżanka, która pyta się tych dwóch innych osób, co u Ciebie, dochodzi do mnie i mówi, a nie, Falina, u Ciebie to wszystko super ekstra, super sukcesy, gratulacje,
uśmiechy,
ty to... Tak, uśmiechy, bali, książka, no rewelacja. I ja nawet nie mam okazji powiedzieć, że nie, a czasem jak mam okazję powiedzieć nie, no jest ogólnie do dupy, to jest... Ale jak to? Przecież na Instagramie jest wszystko super, tylko tak jak też tutaj było wcześniej, no pokazuje się też te lepsze momenty, żeby pokazać tą inspirację, bo ja akurat należę do tych, która bardzo często jęczy, za co obrywam właśnie, tak, bo do mnie piszą ludzie, jesteś coachem, ty uczysz jak żyć, ty powinnaś być uśmiechnięta albo pokazywać jak się uśmiechać, a mi się nie chce i to też jest tak, że byłam teraz...
Nie chcę Cię oszukiwać?
Nie chcę mi się oszukiwać. Na przykład też byłam teraz na Bali i była dziewczyna, serdecznie pozdrawiam, też jedna z bohaterek książki, Karolina Gruszewska, która jest właśnie osobą, która się non-stop uśmiecha i my się śmiejemy, że się wzajemnie hejtujemy, bo ja nie mogę na nią patrzeć, a ona z kolei twierdzi, że ten mój kortyzol i wszystko to jest spowodowane tym, że ja narzekam i non-stop się denerwuję i jestem dzika. I jak wchodziłyśmy na śniadanie, to zawsze było takie, szła Karolina, która mówiła, dzień dobry, smacznego, piękne słońce, a ja miałam takie dni, że schodziłam i miałam takie, siema. I co usłyszałam od niektórych uczestników, że jako organizatorka za mało się uśmiecham, bo oni czują się jakby był smutek wszechobecny. Więc rozumiecie, o co chodzi, że i to nas często tak nagle
przydusza. Presja bycia
pozytywnym. Tak, dokładnie. Presja tego, że musi być jednak fajnie, a z drugiej strony trend, bo Ola też to dobrze powiedziała, to jest nagle trend. Ktoś piecze ciasta, tak jak moja przyjaciółka ma, śledzi laskę, która piecze ciasta i nagle mówi, Jezu, przyznała się, że ma depresję i teraz non stop o tym gada, a ja chcę zobaczyć, jak się śmietanowca na święta robi. Także wiecie, o co chodzi.
Tak, przepraszam. Druga kwestia też jest taka, że ja pamiętam, jak właśnie zaczęłam mówić otwarcie o swoich różnych problemach, to najzwyczajniej w świecie ja się po prostu bałam reakcji moich klientów, bałam się reakcji ludzi, którzy ze mną pracują. Ja się po prostu bałam i myślę, że mogę teraz o tym powiedzieć szczerze, że oni mnie uznają za osobę, która jest niestabilna. A dlaczego się tego bałam? Bo po prostu miałam sama wyobrażenie osoby z depresją, że to jest osoba, na której nie można polegać, która nigdy nie wiadomo, czy będzie, czy jej nie będzie, jakby zupełnie nie o to chodzi, tak? To jest pierwsza kwestia, więc jakby ta stygmatyzacja chorób psychicznych i chorób, które są związane z szeroko pojętym samopoczuciem, dobrym lub gorszym, jest po prostu też tutaj zbiera swoje żniwo, tak?
No ale zobaczcie, my się dzisiaj po prostu inaczej komunikujemy, bo dzisiaj nasz głos może być usłyszany przez tysiące, miliony osób, a kiedyś mogłyśmy dotrzeć do tych, z którymi miałyśmy bezpośrednią relację, ewentualnie w pracy. I wtedy mogłyśmy zarządzać zupełnie inaczej tym, co mówimy, przyjaciołom, rodzinie. Pewnie byśmy się częściej zwierzały. I być może, Karolina, o Tobie to zdanie nie byłoby zwykle takie, że jesteś osobą super pozytywną, zawsze zadowoloną, jak w swoich kanałach w social mediach.
tylko osoby, wiesz, no mówiłyby o tobie tyle, ile w bezpośrednim kontakcie by z tobą, chociaż takie coś pozytywne, ale ty
jesteś takim ponurym dragorem, ja ponurą po prostu zwaliną, no.
Ale mi się wydaje też, że boi mi się narzekania, bo było tak, że Polacy w ogóle narzekają, więc my poszliśmy w tą propagandę sukcesu, ale okazała się ona pułapką też.
A trzeba się położyć krzyżem i tyle.
No właśnie, też
to jest w naszej naturze.
Też utożsamianie tego mówienia o tym, że jest gorzej z narzekaniem, prawda? Bo to też nie jest tak, że jeżeli ktoś ma lęki, no to właśnie coś się z nim tak narzeka, ma ludzi, wziąłby się w garść i wszystko byłoby dobrze. No właśnie, presja sukcesu, ale słuchajcie, to teraz ja, bo już o tych barierach trochę powiedziałyśmy, mamy te bariery zewnętrzne, które wynikają z tego, że ktoś nam coś chce narzucić lub nie dość szybko postępują różne zmiany w biznesie, w polityce, chociażby związane z luką płacową, ale nie tylko, bo tych barier ekonomicznych jest trochę więcej. Mamy też te bariery, które mamy w głowie, czyli chociażby naszego ukochanego wewnętrznego krytyka, który nam tutaj odpowiednio zepsuje całą radość sukcesu, ale chciałabym tak z Wami podsumować, co nas dzisiaj wzmacnia, tak i wewnętrznie, i zewnętrznie. Jak to czujecie po swoich doświadczeniach? O, ja myślę, Paulina, to może ja. Paulina.
Jeśli bym miała powiedzieć, co mnie wzmacnia, no to to, że przez te kilka lat, kiedy powiedzmy jestem dorosła, wyjechałam na studia, faktycznie zrozumiałam, że nie mogę mieć wszystkiego, że muszę sobie wybrać, że nie będę we wszystkim dobra na 100%.
Czyli bez tego takiego toksycznego perfekcjonizmu.
Tak, że nie muszę być matką, żoną i kochanką na 100%, tylko że po prostu na przykład w pracy będę super, a to życie prywatne gdzieś tam będzie w tle. I ja jestem tego świadoma, ja to wybrałam, czuję, że tak jest przynajmniej na ten moment dla mnie najlepiej, najwygodniej z różnych względów. Rozumiem, jakie są plusy i minusy mojego wyboru. I też widzę, że dziewczyny, jakby magazyn, który tworzę i gdzie dajemy przestrzeń różnym dość młodym, głównie dziewczynom, żeby mogły się wypowiedzieć, no to one właśnie też w tej wspólnocie, w tym, że mogą bezpiecznie powiedzieć o swoich czy to lękach, czy pozytywnych rzeczach, doświadczeniach. To, że mogą powiedzieć i nie są przez nikogo oceniane, tylko że właśnie mogą na własnych zasadach te swoje wybory życiowe konstytuować, to bardzo jest wzmacniające.
Okej, czyli z jednej strony taka akceptacja tego, czego chcę i co jest teraz moją potrzebą, a z drugiej właśnie ten brak oceny
tak.
ze strony innych.
Bo niestety ta ocena...
Nie wzmacnia to, że mogę, mam tę moc, że chcę, ale nie żeby osiągnąć jakiś pułap, jakiś kolejny stage, tylko że chcę się starać, że chcę przejść jakąś drogę, że mogę, że ja sobie na to pozwalam. I nawet jeśli spotykają mnie te bariery, o których przed chwilą rozmawiałyśmy, to ja sobie wybieram tę drogę i to jest mój wybór, że tak naprawdę dzisiaj nikt nie steruje naszymi wyborami, wszystkie możemy dążyć do tego, do czego chcemy. I później oczywiście z tych porażek, jeśli je przyjdzie nam ponieść, będziemy się podnosić. Jeden, drugi, trzeci, czwarty raz, tak jak kobiety, tak jak mężczyźni, że mam wybór. Wybór jest dla mnie ważny i moc.
Mnie wzmacnia babcia, nie powiem jak, ale nie, no akurat ja jestem osobą tutaj, to mogę dziękować, no ja mam bardzo szczęśliwe urodziny, dzieciństwo i no cóż, no tak jak nic odkrywczego i nic wielkiego, ale no mnie wzmacnia rodzina i to tak naprawdę porządnie, ale też z tego względu, że mój tato miał taką sytuację, że bardzo mógł liczyć na dziadków i dziadki postawiły w pewnym momencie na jedną kartę wszystko, żeby pomóc mojemu tacie. Stąd mój tato i no też moi rodzice mają taką zasadę, że oni żyją po to, żeby mi było dobrze. Oni chcą jak najwięcej dawać tak naprawdę nam, bo nikomu innemu jakby... No my jesteśmy, ja i moja siostra, najważniejsze. I wiem, że to jest wielkie szczęście, bo mam bardzo wielu znajomych, gdzie tak nie jest, gdzie oczywiście moi rodzice też chcą, żebym działała, też mnie puścili w pewnym momencie na głęboką wodę, ale zawsze mam to wsparcie i to też nie jest tak, że mogę sobie robić co chcę, bo nawet jak z moimi różnymi biznesami, ja musiałam pokazać dokładny model biznesowy i plan, ale jak miałam ten plan, to zawsze mogłam liczyć na wsparcie. Mhm.
Mnie wzmacnia miłość i zabrzmi jak świadek Jehowy, ale ta miłość jest kierowana w trzy strony. Pierwsza, którą uważam za najważniejszą, to jest kochanie samego siebie i ukochanie swojego wewnętrznego dziecka. I za każdym razem, kiedy odzywa się we mnie krytyk, to się zastanawiam, czy gdyby na przykład przyszło moje dziecko i tak do mnie powiedziało, to czy bym mu na przykład powiedziała, słuchaj, wyobrażam sobie taką sytuację, że przychodzi do mnie moje dziecko i mówi, mamo, jestem chora. I ja mu mówię wtedy, kochanie, chodź tutaj, zrobię ci herbatę. To jest mój pierwszy test i pierwsze źródło, które mnie wzmacnia, to jest właśnie to po prostu próba ukochania siebie. Druga miłość to jest moja miłość życiowa, miłość do mojego męża, który jest dla mnie ogromnym wsparciem i źródłem tej energii, która mnie buduje na co dzień. I trzecia miłość, którą tak naprawdę zaczęłam odkrywać stosunkowo niedawno, to jest energia w stosunku do innych kobiet. I to była...
Super, że to mówisz, bo wspaniała, chciałam na podsumowanie
tak, właśnie... Potrzeba tej przestrzeni, żeby tak, być między kobietami bezpiecznie.
I też tematu, tak. A dobra jest książka Gerstok. Do
właśnie,
tego,
rozmawiałam
zacząć,
o książce
tak?
Gerstok, że dziewczyny rozmawiają z dziewczynami. Dokładnie. Wspomniałyśmy o tych rzeczach, które potrafimy sobie zrobić, że źle sobie potrafimy tak. zrobić, bo są i kobiece wojny na szczycie, i kobiece wojny niżej, i kobieta kobiecie też potrafi zdrowo dopiec, ale no jednak siedzimy tutaj
no bo już bez przesady jakieś tak. kobiety są fajne, no. jakieś gdzieś, no, czasem się zdarza
na księżycu,
ale jak się zdarzy, to porządnie.
Słuchajcie, ja zastanawiam się, jaka jest siła, jak tę siłę wydobyć właśnie z tego naszego, ja nie chcę używać tego słowa siostrzeństwo, bo ja go tak bardzo nie lubię, solidarność kobiet też mam wrażenie, że to już jest taki trochę wyświechtane stwierdzenie, solidarność kobiet, czy ma sens, czy nie ma sensu. Ja wierzę w to, że jakby dobra więź między kobietami buduje, tak jak dobra więź między kobietami i mężczyznami oczywiście też buduje. Natomiast no, jaka jest ta siła? No, jak ją wydobyć z nas, żebyśmy my chciały ze sobą współpracować i się wspierać?
To i nawet nie trzeba wydobywać, bo to tak jak już bijecie do tego, że się czepiam, czasem się czepiam, okej, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałam, nie trzeba wydobywać, bo my też mamy coś sobie takiego jednak, że jak już się trafią takie babki fajne, działaczki, jak się trafią babki, którym się chce, jak się trafią babki, które pozytywnie myślą i chcą się wspierać, to nie ma bata, żeby w ogóle cokolwiek się nie udało. Jak baba sobie coś postanowi, to jest koniec, dlatego też zawsze powtarzam, że jak kobieta się uprze, to nie ma opcji, jak jedziesz i widzisz policję, że są dwie policjantki, już nawet wiesz, że nie masz o czym rozmawiać. Ten mandat na bank będzie, ale tak myślę pozytywnie, chodzi po prostu o to, że my mamy takie myślenie, że jak chcemy, to my po prostu zrobimy, dlatego mamy też tyle w sobie siły i dlatego ja uważam, że kobiety są super ekstra stworzeniami, ponieważ tyle co my mamy w sobie wytrwałości też często i konsekwencji, zresztą to my jesteśmy matkami, to my jesteśmy multitasking, to my jesteśmy królowymi, które umieją dużo rzeczy naraz robić, to my się potrafimy rozdwoić, umówmy się, bez nas.
Jak...
I nawet jak mamy okres.
Dokładnie, to my się potrafimy, jak, no nie wiem jak wy macie, ale no jak ja ostatnio właśnie po wyjeździe wróciłam do domu, to stwierdziłam, że jeszcze tydzień, to tutaj w gruzach gdzieś mój mąż może gdzieś tam się odnalazł. Nie wiem i czasem nawet się zastanawiam, jak on to robi, nie wiem.
Ale tak, przestajemy się porównywać, bo my się porównujemy, mam wrażenie, że dlatego nie potrafimy się często dogadać, nie wszystkie, z kobietami, albo nie chcemy, albo się boimy tego kontaktu, bo się porównujemy, bo jest ładniejsza, bo wyższa, bo chudsza, bo grubsza, bo bardziej mężczyznom się podoba. No niestety, tak mamy. Mężczyźni zwykle aż tak się nie porównują. Mają więcej pewności siebie naturalnie, tak ta kultura, tak obrośliśmy w tę kulturę i ona w nas. Więc jak przestaniemy się porównywać, to kobieta nie będzie dla nas automatycznie wrogiem, tylko partnerem do rozmowy, człowiekiem, z którym warto albo nie warto ze względu na jej osobowość i charakter rozmawiać.
Ja myślę, że to, co jest też bardzo ważne w porozumieniu się z kobietami nie tylko, to jest zobaczenie w drugiej osobie człowieka. I myślę, że to nas prowadza do takiego... Ja się po prostu trochę boję tego, że ten nasz dyskurs feministyczny za chwilę wygaśnie i znowu po prostu wrócimy do miejsca, w którym byłyśmy. Więc moją taką misją życiową jest widzenie po prostu człowieka w drugiej osobie bez względu na płeć i myślę, że to jest po prostu dla wszystkich dobre i generuje dobrą energię.
Okej. Okay. No słuchajcie, miałam zadać to pytanie, jakimi sojusznikami, czy sojusznikami są dla nas dzisiaj mężczyźni i gdzie jest w ogóle ich rola, bo my cały czas rozmawiamy o kobietach, o tym, gdzie my jesteśmy, co nas wzmacnia, jakie są bariery, ale pomyślałam sobie potem, że dzisiaj w sumie jest taki nasz mały dzień kobiet.
Co możemy dzisiaj wyciąć.
Tak, i ci mężczyźni są bardzo ważni i też myślę, że nas mogą bardzo wspierać w tym, o co my dzisiaj walczymy i być naszymi sojusznikami, ale chciałam zostać przy tej sile kobiet trochę i tym takim przesłaniu na sam koniec, już tak górnolotnie i romantycznie powiem, żebyśmy się nawzajem po prostu wspierały, bo w nas jest ogromna siła, też jak działamy razem i czuję super energię. Tu siedzę z wami po prostu przy tym okrągłym stole.
Aż wibruję.
Tak.
Przekazujemy dalej.
Przekazujemy dalej naszą energię, żebyście kobiety były silne. Nie, odnajdywały w sobie swoją siłę. O, tak bym powiedziała.
Super. Dziękujemy.
Dziękujemy. Dziękujemy.